Godzina reporterów.
Witajcie morsiaki. Po drugiej stronie mikrofonu Patrycja Drebecka i miło mi Was powitać w świeżutkiej godzinie reporterów. Mamy nowy semestr, czyli nowe pomysły, no i teoretycznie nowe siły do działania. Morsiaki wzięły się więc ostro do pracy i już przygotowały dla Was kilka reportaży. Mam nadzieję, że i Wy jako słuchacze przez ferie naładowaliście swoje akumulatory, no i chętnie dowiecie się, co słychać w naszym studenckim świecie. Tak więc zaczynajmy. Na początek tradycyjnie coś z życia uczelni. Czwarta Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego już za nami. Zorganizowane na Wydziale Prawa i Administracji spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Prawo Żeglugi Morskiej i była współorganizowana przez Katedrę Prawa Morskiego, Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Jak podkreślają pomysłodawcy, celem spotkania jest stworzenie platformy do podjęcia debaty o sprawach morskich oraz wymiana poglądów przez prawników, przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców i studentów. Więcej o konferencji, jej przygotowaniu i planach na przyszłość w materiale Sylwii Legutko.
Ze mną jest pani dr Justyna Nawrot z Wydziału Prawa i Administracji UG. Co pani chciała przekazać w swoim wystąpieniu?
Przede wszystkim chciałam wskazać na bezpośredni link przełożenie regulacji publiczno-prawnych, które nakładają obowiązki na państwa i na administrację polską czy innych państw, na praktykę, na koszty i obowiązki, które wynikają z tych regulacji dla przedsiębiorstw prywatnych, armatorskich, portów, a więc dla komercyjnych przedsiębiorstw działających w żegludze morskiej.
Jak przekazywać prawo morskie, aby było ono zrozumiałe dla każdego?
To jest trudne pytanie, dlatego że prawo morskie jest wykładane tylko jako przedmiot kursowy na Uniwersytecie Gdańskim. Myślę, że należy ilustrować przykładami licznymi zagadnienia, które omawiamy. To jest bardzo fascynująca materia. Mówienie o katastrofach morskich, o tym, jak one przekładają się na podniesienie standardów bezpieczeństwa na przykład, zawsze przynosi dobry efekt. Czyli jakby takie ilustrowanie bardzo dokładne, precyzyjne tego, co się chce przekazać przykładami z życia.
A jak pani ocenia dzisiejsze przygotowanie konferencji pod względem merytorycznym i frekwencji?
W dzisiejszej konferencji bierze udział naprawdę elita praktyków i naukowców z zakresu prawa morskiego. Ja się bardzo cieszę, że te osoby przyjechały do Gdańska. Mamy i reprezentantów administracji morskiej z Gdyni, ze Szczecina, ze Słupska. Mamy przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. Mamy wybitnych praktyków, którzy zajmują się, prowadzą sprawy licznych, dużych przedsiębiorstw żeglugowych, amerykańskich, kanadyjskich, brytyjskich, nie tylko polskich. Także myślę, że naprawdę forum jest wspaniałe. Mam nadzieję, że prelegenci także to czują i spieli się i wykłady będą świetne.
Jak taka konferencja, która odbywa się w Trójmieście, oddziałuje na te trzy miasta, Gdańsk, Sopot i Gdynię, bo jesteśmy w miastach, które są nad morzem?
No mamy nadzieję, że konferencja będzie przekładała się także na pewne praktyczne elementy, czyli na stworzenie świadomości, że jest świetna baza i kapitał ludzki i infrastruktura i instrumenty do tego, żeby prawo morskie działało, żeby otwierało możliwości tworzenia miejsc pracy. Zakładamy, że tego rodzaju konferencja przełoży się na możliwości stworzenia właśnie miejsc pracy, tak, zatrudniania i stworzenie świadomości, że tutaj jest know-how w Trójmieście.
Między innymi o charakterystyce i wpływie konferencji na Trójmiasto opowie profesor UG, doktor habilitowany Monika Tomaszewska z Katedry Prawa Pracy.
Jak pani ocenia tę konferencję, przygotowanie merytoryczne? Czy prelegenci spełnili oczekiwania osób, które tutaj przyszły?
Zdecydowanie tak, zresztą to jest czwarta konferencja. Organizatorzy mają bardzo duże doświadczenie z poprzednich konferencji, a uczestniczyłam we wszystkich, w związku z powyższym jestem weteranem i mam skalę porównawczą. I oczywiście z roku na rok jest to o tyle lepsze, że więcej jest uczestników. Nie chodzi o poziom naukowy, bo on był zawsze wysoki, tylko chodzi o to, że widać coraz większe zainteresowanie tą problematyką, a co jak to Urząd Uniwersytet Gdański powinien poświęcić swoje badania sprawom morskim. To mnie cieszy, że coraz więcej jest osób zainteresowanych tą problematyką.
A czemu mają służyć takie konferencje, ogólnopolskie konferencje? Co one zmieniają?
Przede wszystkim jest to możliwość zaprezentowania tej problematyki z różnych perspektyw. Proszę zwrócić uwagę, że wypowiadają się prawnicy, wypowiadają się sędziowie, wypowiadają się ekonomiści, wypowiadają się zarządcy. I to pokazuje, jaka to jest ogromna skala problemu. Bo oczywiście każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie, ale takie konferencje dają szansę pokazania, jak bardzo skomplikowana jest to sfera i jak ogromnej wiedzy, ale również samokształcenia, wymiany poglądów w dalszym ciągu wymaga.
A jak taka konferencja ogólnopolska, która jest organizowana po raz czwarty, oddziałuje na Trójmiasto, które znajduje się nad morzem?
Partnerzy, którzy są w biznesie, to sami się odszukują, ale też jest to możliwość połączenia jednej bardzo ważnej rzeczy, na przykład połączenia świata nauki i świata praktyki. Im więcej będzie takich konferencji, tym bardziej skorzystnie dla jednych i drugich, bo świat nauki ma możliwość zaprezentowania, powiedzmy, tej szerszej perspektywy albo pewnej wizji, a praktyka z kolei również ma okazję jakby ocenić to z punktu widzenia efektywności i racjonalności. To połączenie jest fantastyczne. Czy oddziałuje? Na pewno tak. Proszę też zwrócić uwagę na pierwsze konferencje, które były właściwie złożone samych naukowców i te konferencje, które są właśnie tak proporcjonalnie rozłożone między praktykami a naukowcami.
Ze mną jest Jakub Puszkarski, asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak pan ocenia konferencję? Można nawet powiedzieć, że jest sukces.
Zainteresowanie, jakim się cieszy konferencja, no to niewątpliwie cieszy nas jako organizatorów i jest dla nas pewnym też motywatorem do jeszcze lepszych i większych działań. Także jeżeli chodzi o ten początkowy etap, pierwszy panel, że tak powiem, też odbył się, myślę, zgodnie z planem, z małą może obsuwą, ale prelegenci, uczestnicy, myślę, w przerwie dowiedziałem się, że są zadowoleni, także pod tym względem na chwilę obecną mogę powiedzieć, że jest to sukces, ale jeszcze bym zatrzymał się i poczekał do końca konferencji.
A mógłby pan nam przybliżyć tematykę konferencji?
W tym roku czwarta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego porusza szeroko pojęte zagadnienia związane z żeglugą morską. W tym roku postanowiliśmy, że jednak te zagadnienia będą, czy tematyka konferencji będzie oscylowała wokół, powiedzmy, bardziej aspektów cywilistycznych tutaj związanych z prawem morskim, czy prawa morskiego. Natomiast ponieważ poprzednie skupiały się bardziej na publiczno-prawnym charakterze. Mamy podzieloną konferencję na trzy panele. Standardowo jest to już nasz taki stały układ, który preferujemy. W pierwszym panelu prelegenci rozmawiali o statku morskim, o definicji statku morskiego, próbowali zdefiniować statek morski. Również było wystąpienie dotyczące finansowania budowy statku. Co ciekawsze, po raz pierwszy z tego, co pan mecenas Rzeszewicz, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, przedstawił założenia nowego kodeksu morskiego, nad którym pracuje komisja, także to też w tym pierwszym panelu było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Dodatkowo w drugim panelu, który właśnie za chwilę się rozpocznie, mamy przewóz i korzystanie ze statku. Też znamienici prelegenci, zarówno praktycy, a przede wszystkim można powiedzieć praktycy, ale również przedstawiciele środowiska akademickiego występują w tym panelu, także myślę, że to zderzenie troszeczkę z dwóch perspektyw będzie na pewno dla uczestników korzystne. A trzeci panel dotyczy ubezpieczeń morskich i też mamy tu przedstawicieli z PZU i z Lloydsa. I oprócz tego przedstawicieli również świata nauki, jak standardowo, którzy również nam powiedzą trochę o tej strony teoretycznej, jak to wszystko wygląda.
Jako że pan jest organizatorem, jest pan zadowolony z frekwencji. Jak państwo to robią, że przyciągają takie tłumy na konferencję?
No, przyznam szczerze, że myślę, że to też jest kwestia tego, że jednak ten projekt już funkcjonuje i parę ładnych lat i miło jest słyszeć, że ktoś wspomina i to profesor z innego uniwersytetu wspomina, że w tym roku było również takie spotkanie, na którym może część z państwa pamięta i faktycznie, bo widzę, że te osoby, które uczestniczą w naszej konferencji się cały czas przejawiają. No, ale jak najbardziej, no jestem zadowolony z tego też. To są wypracowane pewne schematy i pewne zasady postępowania przy organizacji takiego projektu, które już tak naprawdę praktykujemy od wielu lat w stowarzyszeniu, w którym również aktywnie działałem podczas studiów. No teraz już niestety studentem nie jestem, ale dalej współpracujemy z stowarzyszeniem, także te wszystkie standardy przez lata były wypracowywane i ELSA Gdańsk może się poszczycić, że jest w Polsce jedną z niewielu grup, myślę, które na tak wysokim poziomie organizuje konferencje, a może tak duże konferencje, tak.
Jakie plany na przyszłość ELSY?
O ELSA ciężko mi się wypowiadam, bo nie jestem już obecnie osobą decyzyjną, ale tutaj, jeżeli chodzi o projekty, które ELSA Miasta będzie organizowała. Z tego co wiem, są chyba 5 marca bodajże jest kolejny panel dyskusyjny dotyczący atypowych form zatrudnienia. W dalszej perspektywie mamy już też 4 ogólnopolską konferencję prawa sportowego, która również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego będzie miała miejsce. Także przed ELSA nowe wyzwania, nowe projekty. Myślę, że to jest wspaniali ludzie. No to są studenci prawa przede wszystkim, prawa, administracji, kryminologii też czasami, więc no są to, myślę, wspaniali ludzie i na pewno dadzą sobie radę ze wszystkimi planami i projektami.
Godzina reporterów.
A teraz wkraczamy do świata kultury, konkretnie studenckiej kultury. W zeszłym tygodniu w Alternatorze odbyła się pewna sceniczna konfrontacja, podczas której zmierzyły się ze sobą 2 teatry studenckie – Teatr Tacka i Teatr Gdańskiej Szkoły Artystycznej. Młodzi artyści zaprezentowali krótkie formy sceniczne dotykające aktualnych tematów i problemów. Po przedstawieniu teatry oddały się głosowaniu widzów, którzy przyznali zwycięstwo etiudzie Poczekalnia Teatru GSA. W cały ten klimat teatralnej rywalizacji przeniesie nas teraz Kasia Zamojska, której udało się porozmawiać m.in. z reżyserem zwycięskiej sztuki, Januszem Gawrysiakiem. Posłuchajcie.
Większość naszego życia szukamy miejsca, w którym możemy być normalni, w którym możemy być szczęśliwi, ale nie! Zawsze znajdzie się ktoś, kto wszystko...
Serce jedno, umysł drugie, ale postawiłem głos na ojca. Ojciec wydawał mi się bardzo ciekawą historią z życia generalnie, która może się pojawić, przeplecione historie rodzinne, zdrada, rozwody, był szał w tym. Poczułem, najbardziej mi się po prostu podobało, aczkolwiek Poczekalnia, która wygrała, uważam, że też świetna formuła, bardzo fajnie podbijane napięcie i to było też ekstra.
Hip, hip, hurra! Tak naprawdę to każdy jest zwycięzcą i...
Wygrał teatr!
Wygrał teatr, jak pan Janusz powiedział. Trochę byłem zaskoczony,
ja też
przyznam.
Drugi raz już wygraliśmy.
Bo Tacka też jest bardziej doświadczona, dłużej ze sobą pracują. No i właśnie,
Cieszymy się,
wpiszemy to w CV.
Tak.
Więc mam nadzieję, że jakąś pracę dostaniemy dzięki temu.
Co jest najtrudniejsze w pracy, w zawodzie, w grze aktorskiej dla ciebie?
Co jest trochę skomplikowane pytanie. To znaczy mimo wszystko na takie aktorstwo trzeba poświęcić trochę czasu. Trzeba wiedzieć, że czasami trzeba się zerwać z paru zajęć, czasami trzeba wcisnąć w tygodniu kilkadziesiąt godzin, bo akurat mamy premierę, a coś innego się zrobiło. Dla mnie aktorstwo jest generalnie nie tyle obowiązkiem, co wielką przyjemnością. Ja to robię po prostu, powiedzmy, że z pasji, więc samych takich trudów aktorskich no to nie jest wielki problem. Myślę, że czasami ogarnięcie tego wszystkiego jest trochę trudne, bo ogarnięcie naprawdę takich spektaklów, pozbieranie wszystkich ludzi, zrobienie tych prób przy większej skali to jest jakieś wyzwanie, ale poza tym jest to dla mnie przyjemność.
A długo jesteś związany z teatrem studenckim?
To znaczy jestem związany z teatrem studenckim tak długo, jak jestem na studiach, czyli już drugi rok. No i w zasadzie tyle się zaczęła moja przygoda.
To jest tak, że na początku przyjęliśmy sobie konwencję tutaj na Uniwersytecie Gdańskim, że robimy Teatr Forum. To jest coś takiego, co wymyślili Brazylijczycy jeszcze, taki pan, który się nazywał Boal. On tworzył Teatr Uciśnionych, taki teatr, znaczy mówiąc legislacji, oni tam przedstawiali problemy społeczne, razem z publicznością je rozwiązywali. To była improwizacja na scenie. Myśmy poszli najpierw w tę estetykę, a potem zaczęliśmy bawić się jeszcze w coś, co było bardzo modne w latach 60. w czasie tego młodzieżowego buntu i kontestacji, tak, w czasach hipisowskich. Nie możemy wydawać własnej gazety w czasie komunizmu. To będziemy robili teatr, czyli coś, co opowiada tu i teraz to, co opowiada gazeta, tylko robi to na scenie. I to jest taka metoda, która się nazywa pisanie na scenie. Tak powstało kilka etiud, teatry oddzielnie to pokazywały, no i potem naturalna rzecz. Robimy spotkanie, no i coś w rodzaju takiego konkursu obydwu prężnych teatrów przecież, to znaczy Teatru Uniwersytetu Gdańskiego i Teatru Gdańskiej Szkoły Artystycznej. To spotkanie polega na tym, że publiczność głosuje później, które przedstawienie jest bardziej im bliskie, albo bardziej ich dotknęło, zainteresowało. No i takich 5 etiud dzisiaj pokazaliśmy, wybraliśmy wspólnie z publicznością z nich jedną. Wieczór się zakończył, ludzie dalej dyskutują, to znaczy, że teatr robi rzeczy, które są ważne i o to tak naprawdę chodzi. Teatr studencki ma... Czy on nie musi być teatrem bardzo dobrym? Od razu nie musi być teatrem bardzo dobrym. Na pewno nie musi być też teatrem, który trzyma się pewnych klasycznych rozwiązań. Teatr studencki ma obowiązek eksperymentować i na pewno to jedyna bardzo ważna rzecz, która dotyczy teatru studenckiego, a nie zawsze w środowisku studenckim jest przestrzegana, to znaczy teatr studencki nie może być głupi.
Większość naszego życia szukamy miejsca, w którym możemy być normalni, w którym możemy być szczęśliwi, ale nie! Zawsze znajdzie się ktoś, kto ci wszystko... Sam nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek... Jest normalne miejsce na tym świecie.
Godzina reporterów.
Podawce kultury, czas na coś ze świata sportu. Powoli opadają już emocje związane z Mistrzostwami Świata w piłkę ręczną w Katarze. No chociaż myślę, że cała ta radość i duma z brązowego medalu naszych szczypiornistów pozostanie w sercach Polaków na długie lata. Okazuje się, że w całej tej euforii piłkarze ręczni nie mieli nawet okazji porządnie odpocząć, no bo są już w trakcie przygotowań do kolejnych meczów. Ale na szczęście w całym tym wirze obowiązków znajdują jeszcze czas na udzielanie wywiadów i odwiedziny wpływowych instytucji. Nasza reporterka Marta de Martin upolowała okazję i udało jej się porozmawiać z Piotrkiem Chrapkowskim w nieprzypadkowym miejscu, bo w Kielcach, mieście klubu Vive Tauron Kielce. W materiale zostały wykorzystane fragmenty meczów będące własnością Telewizji Polskiej.
Nie zdążą, będzie rzut z zabiegu.
Jurkiewicz się ogląda, spogląda na Tomasa, uwaga, rzut! Nie jest!
Brązowy medal! Brązowy medal!
Euforia, szczęście, medal.
Proszę Państwa, cóż to była za końcówka!
To radosi herosi gladiatorzy, powiedział, a raczej wykrzyczał komentator, relacjonując zakończony, wygrany mecz o brąz. Zgodzisz się, czy tak się właśnie czujecie, czy czujecie się wygranymi?
Czujemy się szczęśliwi z tego, że mamy medal, ale to jeszcze tak nie doszło do nas, przynajmniej do mnie w 100%. Cały czas to jednak gdzieś tam krąży, ktoś o tym mówi. Niby o tym wiem, ale do końca tego nie czuję, bo to naprawdę jest duża sprawa. Mistrzostw świata medali mamy tylko 4 z piłki ręcznej, więc tylko się cieszyć.
W którym momencie dociera ta informacja, że wygraliście? Kiedy to dociera do świadomości?
Euforia zawsze jest po końcowym gwizdku. Gwizdek kończący spotkanie, wtedy jest ten wybuch, szał, radość, jeśli to jest zwycięstwo oczywiście. I wtedy wszechobecne cieszenie się. Każdy z każdym się ściska, piątki z kibicami, jakieś tam kulanie się po ziemi. Kto ma blisko żonę, idzie ją wycałować. No i tak mniej więcej to wygląda.
Czyli sekunda do końca dogrywki. No i teraz uwaga, co tu się dzieje?
Biega Chrapkowski za Krajewskiego. Podwyższamy blok. Proszę Popatrzmy. Państwa, brązowy
panowie,
medal.
Ręce w górę, ręce w górę, ręce w górę.
Bronię.
A co myśli sobie w końcówce ostatniego meczu brązowy medalista?
No, w końcówce ostatniego meczu myślałem, że trzeba tą piłkę wybroić, bo Hiszpanie mieli jednak tę ostatnią akcję rozgrywaną, mogli rzucić piłkę na remis. Ale wtedy dobrze, zwarliśmy swoje szeregi i zostały tylko 2 sekundy, oddanie rzutu, blok i właśnie wtedy ta euforia.
Skąd się wzięła w twoim życiu piłka ręczna, skąd się wzięłaś tutaj w Kielcach?
Piłka ręczna wzięła się w moim życiu tak naprawdę z przypadku. Urodziłem się w Kartuzach, mieszkałem niedaleko, uczęszczałem tam do szkoły. Między 3. a 4. klasą podstawówki powstawała klasa sportowa. Robili nabór, chłopacy o profilu piłki ręcznej, dziewczyny koszykówki. No i tak zacząłem trenować tą piłkę ręczną, spodobało mi się. I tak przez kilka lat w Kartuzach, a potem coraz dalej na południe, może Gdańsk akurat aż tak bardzo na południe nie jest, ale potem już z Gdańska do Płock i Kielce.
Jak wyglądają przygotowania do mistrzostw? Jak długo trwają?
Tak, najpierw przygotowanie fizyczne, siłowe. Zaczęliśmy tak naprawdę w połowie grudnia. Tydzień w Pruszkowie zgrupowania bardzo ciężkiego, dużo crossfitu, siłowni, biegania, troszeczkę tylko piłki ręcznej. Tam zrobiliśmy to taką podstawę. Potem przerwa na święta i od 27 turniej, trochę zgrywania się, a po nowym roku już typowe granie, taktyka, obrona, wszystkie te nasze formacje typowo techniczna, piłka ręczna i tylko kilka razy siłownia, żeby podtrzymać to, co zrobiliśmy w grudniu.
To jest taki moment, że modlą się chyba nawet niewierzący. Uwaga, Aguinagalde!
Każdy w coś wierzy, każdy w coś wierzy, a my wierzymy teraz w dobrą grę naszych reprezentantów.
Z jakim nastawieniem jechaliście do Kataru? Marzyliście, myśleliście, wierzyliście?
Znaczy tak nie za bardzo wierzyliśmy w ten medal, to chcieliśmy zagrać po prostu dobre zawody. Chcieliśmy wygrywać kolejne mecze, no początek nieudany z Niemcami, potem 2 troszeczkę szczęśliwe, jednobramkowe wygrane. Z Arabią to na spokojnie, chociaż 1 mecz w całym turnieju. Z Duńczykami znowu nam nie wyszło, a potem już naprawdę było, wyglądało to pięknie, nasza gra się zazębiła. Poczuliśmy, że możemy i Szwecja, Chorwacja, Hiszpania to mecze, które zagraliśmy prawie że perfekcyjnie w obronie szczególnie.
Wielu Polaków nie wierzyło w wasz sukces. Co byś im teraz powiedział?
tym, co nie wierzyli, żeby uwierzyli, bo cuda się zdarzają, nie tylko cuda, ale takie miłe niespodzianki. Mówię, my też nie byliśmy do końca nastawieni na to, że zdobędziemy medal, chcieliśmy osiągnąć jak najlepsze wyniki w poszczególnych spotkaniach, a razem z tym przyszły i wyniki. Cieszymy się z tego i teraz mamy trochę czasu właśnie, żeby się dalej cieszyć.
Bramka! I jest 28-28 i wszystko zaczyna się od nowa. Nieprawdopodobny ten mecz. Będziemy go długo wspominać. Coś niesamowite.
Mistrzostwa w Katarze w waszym wykonaniu to jest na eksplozja emocji. Czy jesteś w stanie powiedzieć, jakie emocje wami kierowały, bo nami, kibicami sterowały ogromne emocje przed odbiornikami, ale na pewno wam towarzyszyły pewnie większe, intensywniejsze, może inne.
Nam na boisku jest tak naprawdę troszeczkę łatwiej niż przeglądać się z boku. Nienawidzę oglądać meczów, siedząc na trybunach czy na ławce, nie mogąc pomóc drużynie, nie mogąc być ich częścią. Realizujemy założenia, dajemy z siebie wszystko, walczymy i to po prostu przynosi efekty.
W trakcie codziennych treningów klubu, a przede wszystkim w Katarze, towarzyszy wam psycholog albo ktoś, kto pełni taką funkcję?
Nie towarzyszy nam akurat psycholog na turnieju, ani przed turniejem w przygotowaniach. Tak naprawdę był, ale go nie było, bo z niego nikt nie korzystał. Nie? Jesteśmy dość silni psychicznie i sami potrafimy się podbudować, zbudować atmosferę odpowiednią. Wiemy, że walczymy dla Polski, dla Orzełka i to jest taka motywacja, że psycholog nie jest potrzebny.
Jest tutaj wielu Polaków, którzy przylecieli na te mecze o medal. No i można powiedzieć jedno, ten mecz jest nieprawdopodobny.
Czy doping publiczności buduje i pomaga?
Znaczy Polacy byli bardzo, bardzo, ale to bardzo widoczni. Może poza meczem z Katarem, gdzie wyrzucili ich na samą górę i nie było ich tak słychać. Dopingowali nas bardzo mocno i czuje się ten doping. Jak się usłyszy Polska, biało-czerwoni, no to wiemy, że nie gramy tylko dla siebie, ale gramy też dla kibiców, gramy dla całego kraju.
A jak wyglądała reakcja trenera po tym ostatnim meczu, bo wasz trener jest z jednej strony bardzo wybuchowy, a z drugiej strony bardzo często zagryza zęby, jest takim groźnym mężczyzną. Przyszedł do szatni, poklepał po ramieniu, powiedział dzięki Piotrek za kawał dobrej roboty?
Tak, tak. Równo po gwizdku wyszedł najpierw z boiska, podziękował tylko trenerom drużyny przeciwnej i od razu uciekł w strefę wywiadów. My w szatni, jak już przyszedł, to podziękował, uśmiechnął się, powiedział, że naprawdę, że dobra robota, super, że mamy medal. Nie był może to wybuch emocji, ale było widać, że jest zadowolony z osiągniętego wyniku.
No cudownie nam się to kończy i już zapomnieliśmy o tym półfinale z Katarem. Teraz francuscy kibice biją Polakom brawo. Oni wiedzą, że ten półfinał to był dziwny mecz i wspomagali naszą drużynę tutaj do samego końca.
Temat przygotowań i logistyki był już w wielu mediach i w wielu płaszczyznach rozpatrywany z każdej strony. Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak zimną krew potrafiliście zachować i niejako odciąć się od tego, czego już zmienić nie można. Ale mimo wszystko zapytam, jak wy oceniacie pod kątem logistycznym przygotowanie Kataru?
Czy przygotowanie było prawie że perfekcyjne. Same hale robiły naprawdę olbrzymie wrażenie. Takich obiektów w swoim życiu jeszcze nie widziałem. Szatnie wyposażone wręcz jak w pięciogwiazdkowym hotelu. Logistycznie też. Każda drużyna miała swój autobus obklejony. Zawsze z eskortą policji jechaliśmy na mecz. Treningi mogliśmy odbywać w określonych godzinach, żeby każdy zespół miał szansę na halę. Hotel mieliśmy bardzo dobry. Akurat nam trafiło się w naszej grupie tej pierwszej, że mieliśmy nad samym morzem. Nad zatoką mogliśmy korzystać z uroków w wolnej chwili. Pod tym względem naprawdę całkiem nieźle. Troszeczkę zamieszania było z biletami już na mecze Kataru w fazie pucharowej, troszeczkę przesadzania kibiców, takie marginalizowanie innych nacji, a tak poza tym to ogólnie było dobrze.
Czy z perspektywy upływającego czasu patrzysz na mistrzostwa jakoś inaczej? Czy cały czas ta euforia trwa i towarzyszy każdego dnia?
Znaczy już tak nie trwa, bo już tutaj zaczęliśmy rozgrywki klubowe, już dwa mecze za nami, co prawda w nich nie uczestniczyłem ze względu właśnie na kontuzję z Kataru, ale już tej euforii tak wielkiej nie ma. Mówię, powoli dochodzi ta świadomość, że jest się brązowym medalistą Mistrzostw Świata.
Jakie są plany na najbliższy czas? Twoje plany? Plany klubowe?
Plany klubowe? No to wygrać Puchar Polski, Mistrzostwa Polski i awansować do Final Four Ligi Mistrzów. I może coś tam namieszać.
Będziesz grał?
Będę grał. Teraz już niedługo, mam nadzieję, wrócę. Konsultacja medyczna za dwa dni i potem już powinno być dobrze.
Można było lepiej?
Myślę, że powinno być lepiej. No, sędziowie nam troszeczkę namieszali. Nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, ale też sędziowie nie pozwolili na za dużo. No, nie ma co do tego wracać, rozdrapywać ran. Cieszmy się z tego, co mamy. Brąz to też jest sukces.
Czyli nie czujecie goryczy, że to jednak nie srebro, ani nie złoto?
Gorycz była na pewno świeżo po meczu z Katarem, olbrzymia gorycz. Potem też się te myśli krążyły na finale, że to my powinniśmy grać w tym momencie, a nie być po meczu o brązowy medal. Ale to mówię, tego nikt za 2 lata nie będzie pamiętał, więc my musimy się cieszyć z kolejnego medalu dla Polski.
I na koniec, bo teraz jest takie na pewno ożywienie zainteresowania piłką ręczną. Co byś powiedział wszystkim dzieciom i młodzieży, która walczy i bardzo mocno marzy o takiej karierze, jaka się przytrafiła wam?
Że marzenia się spełniają. Ja w 2007 roku jeszcze byłem licealistą i oglądałem poczyniania chłopaków, częściowo tych, z którymi teraz gram, na ekranie telewizora. Dopingowałem ich mocno i zdobyli wtedy srebrny medal. Teraz sam jestem częścią drużyny, która zdobywa krążek Mistrzostw Świata, więc warto marzyć, warto dążyć do spełnienia swoich marzeń, warto pracować i to coś może dać naprawdę olbrzymie szczęście.
Dziękuję bardzo. Rozmawiał ze mną
Piotr Rawkowski. Dziękuję bardzo.
Polska biało-czerwoni! Fantastycznie! Fantastycznie zagraliście!
Godzina reporterów.
Na koniec mamy coś dla małych smakoszy, ale też przedsiębiorców. Będzie trochę zapachów z piekarni i trochę recepty na to, jak rozkręcić własny biznes i realizować swoje marzenia. Bohaterka reportażu, który za chwilę usłyszycie, udowadnia, że wiara we własne możliwości i wytrwałość może nam dać wiele radości i satysfakcji. Zaintrygowani? Posłuchajcie więc materiału Ani Wojciechowskiej, która przeniesie nas do pewnej małej trójmiejskiej piekarni. Smacznego!
Nigdy nie chciałam pracować dla kogoś, zawsze chciałam być niezależna i tak naprawdę podjęłam tę decyzję już dawno temu. Wiedziałam, że to będzie coś. Wcześniej nie wiedziałam tylko do końca, co to będzie, ale wiedziałam, że będzie to coś mojego i coś, co wywiąże się z pasji. Właśnie ta pasja rozwinęła się we mnie tak mniej więcej około 16-17 roku życia. Zawsze lubiłam piec, gotować. Gotowanie nie wychodziło mi najlepiej, a wypieki jak najbardziej. Także piekłam ciasteczka, ciasta, sprawiało mi to ogromną przyjemność i stwierdziłam, że to jest coś, co mogłabym robić w życiu. Lubię ludzi, lubię pracę z ludźmi i stwierdziłam, że piekarnia może być fajnym odzwierciedleniem mojej pasji i moich celów. Udało mi się złapać kontakty z osobami, które pomogły mi zrozumieć, jak działa piekarnia. Zatrudniłam się w piekarni i poznałam to od wewnętrznej strony. Jak przyjmuje się dostawy, z czego składa się chleb, jak się go piecze, różnego rodzaju warsztaty i jakby pokazy, jak działa piekarnia, jak wypieka się różne pieczywo czy ciasta, pozwoliły mi zrozumieć, jak taki system działa i jakby zaprojektować własną wizję mojej piekarni. Moja rodzina była dosyć sceptycznie nastawiona. Mój tata zawsze mnie wspierał i udzielał mi poparcia. Moja mama odradzała mi piekarnię, odradzała mi tego typu biznes, twierdząc, że to na pewno się nie uda. Tak było z wieloma osobami z mojego otoczenia. Ja wprawdzie nie dzieliłam się ze znajomymi swoim pomysłem na początku, nie chcąc zapeszać, natomiast bliskie mi osoby przeważnie były sceptycznie nastawione. Nieliczne osoby mnie wspierały i dzięki takim nielicznym osobom udało mi się zrealizować swoje marzenia. Kwestie formalne to też była rzecz, która mnie przerażała. Natomiast tutaj pomogły mi moje studia. Skończyłam zarządzanie, gdzie nauczono mnie kwestii finansowych, formalnych, ekonomicznych i wiedziałam, skąd mogę pozyskiwać fundusze. Znałam pewne elementy księgowości, wiedziałam, na czym to polega, wiedziałam, jak zrobić porządny biznesplan. Podczas studiów zaczęłam się interesować różnymi programami i uczestniczyłam w wielu takich edycjach, między innymi w gdyńskim biznesplanie, w którym dostałam się do finału i już nadzieja była ogromna na pozyskanie 40 tysięcy złotych dofinansowania, jednakże no, w finale okazało się, że są projekty lepsze od mojego. To był jeden z takich moich pierwszych programów. Następnie programy z Funduszu Pracy, tam również mi się nie udało ze względu na status ówczesny studenta. A ponieważ nie chciałam zwlekać, korzystałam z kolejnych programów, składałam różne podania i w końcu się udało. Przewidywania były różne. Ja robiłam swój biznesplan pełen kosztorys i wszelkie jakieś tam założenia w oparciu o bardzo wiele wiarygodnych źródeł. Miałam przy tym pomoc finansistów i wydawało mi się, że te założenia są bardzo rzeczywiste. Jak się później okazało, zakładaną kwotę należy pomnożyć przez 2 i wtedy wychodzi rzeczywista. Dzień otwarcia był bardzo zwariowany. Jeszcze nie wiedziałam, co, gdzie, jak poukładać. Tak naprawdę było to zrobione bardzo szybko i niezapowiedzianie. Dzień wcześniej do północy szykowałam lokal i wszystkie jakieś tam ozdoby. Klienci dopisali naprawdę bardzo pozytywnie. Produkty, ponieważ codziennie mamy świeże pieczywo, skończyły się po 3 godzinach od otwarcia. Także było to bardzo miłe zaskoczenie. I cały dzień wspominam jako taki bardzo zwariowany, bardzo wesoły i jestem przekonana, że mam dużo szczęścia, ponieważ klienci dopisali mi od samego początku i jak na razie dopisują w coraz większej ilości.
I do tego chlebek słowiański. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bułeczki.
Jedną z trudności byli również pracownicy. My jako pracodawcy zawsze szukamy osób na wzór siebie. I ciężko było mi znaleźć osobę sumienną, rzetelną i wykształconą w takim kierunku, jaki jest potrzebny w roli sprzedawcy. Rekrutacja trwała bardzo długo i nie była wesoła, ale ludzie są największym naszym kapitałem, także warto szukać tak długo, aż znajdziemy tę jedyną osobę, która w naszym biznesie pomoże nam rozwijać skrzydła. I mi się w końcu udało. Było to cudowne uczucie znaleźć kogoś, na kim możemy polegać i uważam, że moi pracownicy to jest mój sukces. Początki działalności nie były proste. Konkurencja nigdy nie śpi i z początku, kiedy lokalni przedsiębiorcy dowiedzieli się, że zakładam piekarnię w miejscu, w którym ona aktualnie jest, mogę powiedzieć, że padłam ofiarą delikatnych gruźb konkurencji, która nie chciała, by moje produkty zagrażały ich działalności. Otrzymywałam różne pogłoski i plotki o tym, że nie jestem lubiana wśród przedsiębiorców. Natomiast takie elementy stają się codziennością. Najważniejsze, co mnie spotkało, to przychylność klientów, dlatego że konkurencja zdrowa jest bardzo ważna, a to klienci decydują, kto w takiej konkurencji wygrywa. Staramy się traktować wszystkich naszych klientów tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Zawsze oferujemy najwyższej jakości produkty, jesteśmy szczerzy, lojalni i nie patrzymy na klienta przez pryzmat jego portfela, a jako na partnera.
Mogę skończyć?
W mojej pracy najbardziej cenię niezależność. To ja decyduję, jaki produkt będę sprzedawać, to ja decyduję, jak on będzie ułożony, jak będzie wyeksponowany. Taka właśnie niezależność sprawia, że czuję się bardziej pewna siebie i czuję, że to, co robię, ma dużo sensu. Oczywiście są też negatywne elementy w mojej pracy. Poranne wstawanie jest naprawdę ciężkie, szczególnie na początku, kiedy trzeba się przestawić, tak? Młodzi ludzie nie są jakby przyzwyczajeni do wstawania o takich porach, jaką jest 4 rano. Piekarnia otwarta jest od 6, w pracy trzeba być od 5, przyjąć towar, rozłożyć. Na pewno duży nawał pracy, ponieważ każda osoba, która rozpoczyna swoją przygodę z własnym biznesem, z własną firmą, dobrze wie, że to nie jest tylko 8 godzin w pracy, tylko to jest tak naprawdę 24 godziny na dobę, ciągłe zastanawianie się, co się dzieje w sklepie, co się dzieje w naszej firmie, stres jakby z tym związany i takie uczucie, że to od nas wszystko zależy, ma odbicie na nas samych, wzmacnia nas, ale w codziennym życiu sprawia, że po prostu jesteśmy bardziej też zmęczeni tym wszystkim. jeśli chodzi o mój wolny czas, został on ograniczony do minimum, rzeczywiście, szczególnie w pierwszych 2 miesiącach. Pracowałam codziennie po 15 godzin, także życie rodzinne zeszło na daleki plan. Natomiast rodzina wspiera mnie w tym i wiem, że nie tracę nic w tej chwili, dlatego że zyskam na przyszłość, będąc niezależna i mogąc samemu decydować w przyszłości, ile czasu chcę poświęcać na pracę, a ile dla rodziny. Jestem bardzo szczęśliwa, że podjęłam taką decyzję o swojej przyszłości, która ma dla mnie duże znaczenie. Jestem osobą z natury niezależną i marzę o tym, aby moja piekarnia, niedługo może już i sieć, zapewniła mi dobry byt oraz pozwoliła spełniać takie marzenia, które są w mojej głowie na co dzień, czyli podróże, liczna rodzina i przepiękny dom nad morzem.
Tym optymistycznym akcentem dodajemy Wam skrzydeł i kończymy już dzisiejszą godzinę reporterów. Słuchajcie nas koniecznie za tydzień. No a jak już o wypiekach była mowa, to zapraszam Was serdecznie do słuchania naszej nowej kulinarnej audycji Garowanie. Co tydzień w niedzielę o godzinie 21 będzie nam je zapewniać Ada Enerlich. No cóż, tak więc do szybkiego usłyszenia, morsiaki.
Godzina reporterów.